40 lat temu powstała Solidarność Walcząca. Inspirowani działaniami przodków walczących o wolność dla Polski, uderzali w komunę. Bez kompromisów. Hashtag Pamięć Solidarność Walcząca, Oddział Trójmiasto. Patronat honorowy Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Współorganizatorzy Instytut Dziedzictwa Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku. Partner Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
Serdecznie zapraszam. Adam Chmielecki, Prezes Radia Gdańsk.
Dobry wieczór Państwu. Ze studia koncertowego imienia Janusza Hajduna, Radia Gdańsk, wita Państwa Andrzej Urbański. Dzisiejsza debata poświęcona Solidarności Walczącej Trójmiasto odbywa się już w obecności publiczności zgromadzonej w studiu koncertowym. Pozwólcie Państwo, że w sposób szczególny przywitam naszych gości. Są z nami reprezentująca Pomorskie Kuratorium Oświaty pani Joanna Demczyna, wicewojewoda pomorski pan Aleksander Jankowski. Są z nami radni województwa pomorskiego Jerzy Barzowski i Roman Dambek. Gość specjalny, poseł ziemi pomorskiej Tadeusz Cymański. Członkowie Rady Programowej Radia Gdańsk. Witamy pana Kazimierza Janiaka, dyrektora oddziału gdańskiego Lotto, partnera dzisiejszego wydarzenia. Ale drodzy Państwo, przede wszystkim witamy uczestników wydarzeń, bohaterów Solidarności Walczącej. Jeszcze raz wszystkich Państwa witam. W dzisiejszej debacie udział biorą Mateusz Smolana, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Doktor Paweł Warot, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku. I doktor Adam Chmielecki, prezes Radia Gdańsk.
Dobry wieczór.
Mam nadzieję, że wszyscy panowie, ale i państwo mieli okazję wysłuchać audycji, które przygotowaliśmy i emitowaliśmy dla państwa w Radiu Gdańsk w tym tygodniu. Audycji opartych na rozmowach z działaczami Solidarności Walczącej i Trójmiasto. Te audycje w sposób wyjątkowo skondensowany opisują tamtą rzeczywistość, o której wiele w minionych latach chyba nie mówiono. Zachęcam Państwa do odsłuchania również tego cyklu, który znajduje się na stronie Radia Gdańsk. Ufam jednocześnie, że dzisiejsza debata będzie takim dopełnieniem tej luki, która powstała. Szanowni Państwo, warto podkreślić, że audycje, debaty i koncert, które dla Państwa przygotowaliśmy, są pewnym większym projektem, który nazwaliśmy hashtag Pamięć. I dlatego na początku oddam głos pomysłodawcy tego projektu, który z całą pewnością opowie o nim najlepiej. Doktor Adam Chmielecki, prezes Radia Gdańsk.
Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Tak, rzeczywiście ten szerszy kontekst i ta taka dłuższa perspektywa są bardzo ważne, zarówno wtedy, kiedy patrzymy na samą historię Solidarności Walczącej, jak i kiedy mówimy o narracji, o sposobie opowieści o tej organizacji, także o tym sposobie opowieści, który zastosowało Radio Gdańsk w ramach tego szerszego projektu edukacyjnego, kulturalnego, tożsamościowego, hashtag Pamięć, który trwa już od 2020 roku. Bo chyba tak rzeczywiście całościowo, tak, w takiej perspektywie pewnej ciągłości, pewnych związków przyczynowo-skutkowych należy patrzeć na historię Solidarności i historię w ogóle, tak? Tak jak powiedziałem, to są takie ciągi przyczynowo-skutkowe i trzeba o tym w ten sposób opowiadać. Po pierwsze dlatego, żeby oddać prawdę historyczną, a po drugie, żeby edukować młode pokolenie właśnie w tym kontekście patrzenia na konsekwencje swoich działań, tak? Bo jeśli patrzymy na historię Solidarności Walczącej, no to rzeczywiście można powiedzieć, że to jest to organizacja, która wypączkowała z Solidarności, z tego wielkiego ruchu masowego, ruchu społecznego i związku zawodowego. Oczywiście to były organizacje, które trochę się różniły, czy nawet nie trochę, tak, strukturą organizacyjną, a z tego też wynikały inne sposoby działania, inne narzędzia stosowane, ale tak naprawdę to były te same wartości. To był solidaryzm społeczny, solidaryzm narodowy, też taka niezgoda na komunę, rozumianą zarówno jako ideologia komunistyczna, jak i reżim, który rządzi Polską i się tą ideologią i sowieckimi bagnetami podpiera. Ale też kiedy mówimy o Solidarności Walczącej, to jakby te takie odniesienia też członków tej organizacji sięgały głębiej, w głąb historii Polski. Sama nazwa przecież Solidarność Walcząca, czy symbol graficzny tej organizacji, tak, słynna kotwica Solidarności Walczącej, no to są to wprost odniesienia do Polski walczącej, do polskiego państwa podziemnego w czasie II wojny światowej. Właśnie do znaku Polski walczącej, tak tutaj widzimy nawet graficzne podobieństwo i to właśnie pokazuje taką ciągłość polskiej historii, że w polskiej historii takie uniwersalne wartości się przywijają cały czas i walka o nie, tak? Solidarność, wolność, niepodległość, godność człowieka i Solidarność walcząca jakby była kolejnym łańcuchem, kolejnym ogniwem w tym łańcuchu polskich organizacji patriotycznych. I dlatego też zaproponowaliśmy właśnie taką perspektywę patrzenia na polską historię i w ten sposób budowania patriotyzmu, tożsamości Polaków, wspólnoty, właśnie poprzez pokazywanie tego procesu historycznego. Dlatego projekt Hashtag Pamięć ma swoje kolejne odsłony. Przypomnę, że były już trzy. Tutaj są one zaprezentowane, można je zobaczyć. Pierwsza odsłona to było upamiętnienie 80. rocznicy zbrodni katyńskiej i jednocześnie 10. rocznicy tragedii smoleńskiej, bo to były wydarzenia ze sobą związane. Kolejna odsłona to była 50. rocznica zbrodni grudnia 70. i ostatnia, jak do tej pory odsłona, chyba najbardziej bliska Solidarności Walczącej, czyli 40. rocznica sierpnia 80. i powstania Solidarności jako właśnie Związku Zawodowego Niezależnego Samorządnego. Dwa lata temu tą rocznicę obchodziliśmy i kontynuując ten projekt właśnie wybraliśmy Solidarność Walczącą jako kolejny taki punkt odniesienia. No bo to jest rzeczywiście fenomen w historii Polski, pewnie będzie o tym jeszcze szczegółowo mowa, dlatego teraz tutaj się nie będę na tym rozwodził. I to jest taki projekt, do którego my przykładamy dużą wagę, bo to jest rzeczywiście taka misja w najlepszym, chyba w najważniejszym znaczeniu tego słowa, misja publiczna. Przykładamy dużą wagę do tego, żeby to był projekt rzeczywiście dobrze zrobiony, tak? Czyli jest to z reguły cykl audycji, koncert, debata, później takie wydawnictwo płytowe. I podobnie jest w przypadku tutaj Solidarności Walczącej przez cały tydzień. Mam nadzieję, że Państwo słuchaliście audycji. Dzisiaj była ostatnia przed chwilą. No nie chcę chwalić, tak, instytucji, którą kieruję, ale no, w mojej ocenie bardzo dobrze zrobione. Tutaj nasi dziennikarze wykazali się bardzo dużą i bardzo dobrą pracą. Dotarliśmy do i zebraliśmy bardzo unikatowe relacje świadków. Też pewnie będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć. Wymienię tylko na razie jedną osobę, panią Ewę Kubasiewicz, czyli właściwie osobę, od której zaczęła się historia Solidarności Walczącej, oddział Trójmiasto. Przypomnę, to osoba, która została ukarana w stanie wojennym najwyższym wyrokiem w całej Polsce, tak, 10 lat więzienia przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. No i ona jako pierwsza nawiązała tutaj z Pomorza kontakt z Kornelem Morawieckim i później skontaktowała z tym liderem Solidarności Walczącej kolejne postaci. Mówię o tym też dlatego, że pani Ewa, jak wiemy, zapewne przebywała obecnie na migracji od wielu lat, ale nam się udało dotrzeć poprzez jakieś środki komunikacji na odległość, nagrać jej relacje, wykorzystać, także to też podnosi wartość tego projektu. No, warto podkreślić taką dużą staranność produkcyjną. Specjalnie muzyka skomponowana przez pomorskiego kompozytora, pana Tomasza Perza, też podnosi wartość tego projektu, oczywiście współpraca z naszymi partnerami. No i finałem będzie kolejne wydawnictwo płytowe, które już niebawem będzie miało swoją premierę. To jest jakby zamierzony zabieg, że dzisiaj jest debata, a premiera wydawnictwa płytowego jest za kilkanaście dni, ale to może nie uprzedzajmy faktów, jeszcze będzie okazja, żeby na antenie Radia Gdańsk o premierze tego wydawnictwa opowiedzieć.
Jak Państwo słyszycie, ogromnie bogaty projekt składający się z wielu elementów, ale to bardzo dobrze. Myślę, że jest jeszcze jedna odsłona, o której na pewno dzisiaj Państwu nie powiemy, ale jest jeszcze pomysł na kontynuację tego przedsięwzięcia. Teraz przechodzimy już do zasadniczej części naszej debaty. Przenieśmy się w tamten czas. Mamy rok 1982, środek stanu wojennego, delegalizację Solidarności, drakońskie kary z karą śmierci włącznie za naruszenie rygorów stanu wojennego i w tym narodziny Solidarności Walczącej. Oczywiście wszyscy jesteśmy świadomi, że dokonałem pewnego ogromnego skrótu historycznego, ale chciałbym to i to pytanie kieruję do naszych dzisiejszych gości. Czy zdaniem panów w takim kontekście możemy mówić o fenomenie Solidarności Walczącej, porównywalnym być może nawet do polskiego państwa podziemnego, czy może jednak, jak twierdzą sami świadkowie, Solidarność Walcząca była zwyczajną opozycją?
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Ja myślę, że takie podobieństwa pomiędzy Solidarnością Walczącą a polskim państwem podziemnym nasuwają się same. Między innymi działalność w podziemiu, działalność skierowana też na wydawanie pism podziemnych, symbolika, o której tutaj już pan prezes między innymi też wspominał, czyli odwoływanie się właśnie do polskiego państwa podziemnego, to jest też, można powiedzieć, taki element naszej historii, że właśnie mieliśmy do czego się odwoływać w roku 82. Oczywiście to są te podobieństwa, ale też nie możemy niejako zapominać, że były to tak naprawdę dwa różne byty, dwie różne organizacje działające w różnym okresie, zrzeszające no, różną liczbę osób działających, mającą może ten sam cel, czyli odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale też musimy pamiętać, że polskie państwo podziemne to była niejako struktura pełna, która posiadała poparcie narodu polskiego. To była struktura, która posiadała, no tak naprawdę, byśmy powiedzieli w cudzysłowie, ministerstwa, która była odpowiedzialna i za kulturę, i za edukację, i posiadała biuro, które zajmowało się planami przyszłej odbudowy Polski. Więc tutaj oczywiście to było coś bardziej pełnego, podlegającego pod polski rząd na uchodźstwie, coś, co miało struktury i cywilne, i wojskowe. Więc Solidarność Walcząca to jest troszeczkę coś innego, coś, co funkcjonowało w innym momencie historycznym, w innych warunkach, ale coś, co, tak jak powiedziałem, miało dzięki naszej historii możliwość odwołania się właśnie do pięknego etosu polskiego państwa podziemnego.
Odwoływanie się do etosu to bardzo ważne, ale też no, sytuacja zupełnie inna, oczywiście nieporównywalna, tak jak pan doktor Paweł Warot powiedział, ale jednak oni uczestniczyli też w przedsięwzięciach, które no, były obarczone ogromnym ryzykiem.
Tak.
Bardzo proszę, Mateusz Smolana.
Dobry wieczór. Ja bym zwrócił uwagę na coś zupełnie innego. Cofnąłbym się jakieś 15-16 miesięcy do strajku w Stoczni Gdańskiej, do podpisywania porozumień sierpniowych, 21 postulatów i pierwszego postulatu o utworzeniu niezależnych związków, niezależnych od władzy. 17 września zaczęły się tworzyć struktury ogólnopolskie związku, branżowe, regionalne, zakładowe. Zaczęła powstawać, tak naprawdę to zaczęło powstawać społeczeństwo obywatelskie. Pewna nić porozumienia ogólnospołecznego, tych ludzi, którzy chcieli działać, byli zaangażowani. Wtedy tak naprawdę zaczęło się dziać coś naprawdę niezwykłego, fenomenalnego. Zaczęły się tworzyć struktury, tak naprawdę Solidarność i Ruch stał się no, wielką opozycją instytucjonalną. Rok 81 to też wielkie reformy, to pierwszy krajowy zjazd i to, co się wydarzyło przez tych 15-16 miesięcy wolności, to były fundamenty, które pozwalały przetrwać w warunkach stanu wojennego. Stan wojenny uderzył w Solidarność, rozbił ją, ale jej nie zniszczył. Przez te relacje, które powstały w trakcie tak zwanego karnawału Solidarności, to działanie w strukturach podziemnych po prostu mogło się udać i to było jest chyba bardzo ważne, jeśli chodzi o sam początek.
Ja dopełnię, myślę, że przekazując teraz głos panu Adamowi Chmieleckiemu, dopełnię takim przesłaniem, które opowiada o idei tak naprawdę, bo osoby wstępujące do organizacji składały przysięgę. Wszystko to odbywało się mimo konspiracyjnych warunków w taki uroczysty sposób. Solidarność Walcząca była w zasadzie jedyną chyba organizacją podziemną stosującą przysięgę, choć nie była ona obowiązkowa. Pozwólcie państwo, że na początku, mówiąc o idei, mówiąc o tym przesłaniu, które towarzyszyło ludziom, którzy tworzyli Solidarność Walczącą, ja tą przysięgę przywołał, bo myślę, że odniesienie się do tych słów jest bardzo istotne i wyjaśnia, o co tak naprawdę chodziło członkom Solidarności Walczącej. Wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, poświęcać swe siły, czas, a jeśli zajdzie potrzeba, swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami. Przysięgam rozwijać ideę naszego ruchu, nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadania. Taką przysięgę składali członkowie Solidarności Walczącej.
Tak, no piękna, można powiedzieć wzruszająca przysięga, wzruszający tekst i tak naprawdę pokazujący to podobieństwo z polskim państwem podziemnym. Aczkolwiek rzeczywiście były też różnice, tak? No, polskie państwo podziemne, fenomen w historii świata.
Tutaj były takie bardziej w przypadku Solidarności Walczącej odniesienia bardziej symboliczne, tak? Pokazanie pewnego kierunku, w którym zmierzamy, czyli wskazanie tego celu najważniejszego, niepodległości Polski. Bo organizacja Solidarność Walcząca była organizacją kadrową, konspiracyjną, jednak no, nie była ruchem masowym, tak? Co było i siłą, i słabością. I tutaj można by też na ten temat bardzo długo dyskutować. Oczywiście były te związki z Solidarnością, bo ludzie Solidarności Walczącej byli też ludźmi Solidarności. No, przykład pierwszy z brzegu pomorskiej, Andrzej Kołodziej. Dla mnie w ogóle fenomen, ciągle postać nieodkryta w historii Polski. Najpierw bohater Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, później bohater Sierpnia 80, tak wiemy, lider strajku w Stoczni Komuny Paryskiej, potem w MKS-ie w Stoczni Gdańskiej. No i później bohater Solidarności Walczącej, tak? Tutaj lider na Pomorzu, później po aresztowaniu Kornela Morawieckiego, lider też, można powiedzieć, ogólnopolski, tak? W drugiej połowie lat 80. Sam Kornel Morawiecki, członek Solidarności, delegat na pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów tutaj wspomniany. I co zresztą jakby to wywarło duży wpływ na życie i działalność Kornela Morawieckiego. On bardzo jakby mocno wziął sobie do serca i bardzo mocno czuł się związany z posłaniem do ludzi pracy Europy Środkowo-Wschodniej i ten wątek później wschodni, powiedzmy taki geopolityczny, tak, tej współpracy z ruchem dysydenckim w ówczesnych republikach Związku Sowieckiego był bardzo obecny w Solidarności Walczącej i to też pokazuje jakby no, skalę działania tej organizacji, nie w takim kontekście masowości, bo tak jak powiedziałem, to była organizacja kadrowa, ale takiego no, zasięgu i takich maksymalnych celów, które sobie stawiali za cel członkowie tej organizacji. Ale ja przygotowałem się na tą debatę jeszcze inny cytat z deklaracji założycielskiej Solidarności Walczącej w czerwcu 1982 roku. Króciutki, to był dość długi dokument, ale ja tylko takie jedno chyba zdanie, które jakby pokazuje istotę tej organizacji. Nie walczymy o niezależne związki zawodowe, ani nawet o niepodległość Polski. Walczymy o solidarność ludzi i narodów, innymi słowy walczymy o ideę Solidarności. Czyli to byli po prostu idealiści, można powiedzieć, tak? To tyle chyba w tym wątku.
Ale myślę, że to jest bardzo inspirujący temat, walka o solidarność, tak naprawdę o to przesłanie, o relacje między ludźmi, bo ten stosunek do komunizmu i komunistów był, jeśli chodzi o członków Solidarności Walczącej, jasny, był jednoznaczny, nie wyobrażano sobie żadnych kompromisów politycznych. Pojawia się też może pytanie dzisiaj, co było skuteczniejsze, czy ten radykalizm, czy też pragmatyzm, który stosowany był przez innych. Porozmawiajmy może teraz o koncepcji walki członków Solidarności Walczącej. Czy ona była słuszna?
Członkowie Solidarności Walczącej w połowie 1982 roku, widząc całą zgrozę stanu wojennego, to w jakiś sposób władza, przynajmniej na razie, rozprawiła się ze związkiem, z Solidarnością, z tymi ludźmi, doszli do wniosku, że trzeba zmienić metody walki, że oczywiście Solidarność Walcząca nie była związkiem zawodowym, tylko właśnie była organizacją, która wybierała też inne metody walki, inne metody dojścia do pełnej niepodległości. Dzisiaj możemy się oczywiście zastanawiać, czy one były słuszne, czy nie. Ale widząc to, co się dzieje wprost na ulicy, w jaki sposób władze komunistyczne traktują robotników, w jaki sposób traktują Polaków, przywódcy Solidarności Walczącej uznali, że trzeba użyć bardziej ostrych metod, tak aby zwyciężyć, bo inaczej będziemy tracili kolejny cenny czas. W 80 i w 81 roku Polacy czuli, że coś się zmienia, że mają wpływ na własne państwo. Nagle ten wpływ został utracony. Myślę, że członkowie Solidarności Walczącej poczuli właśnie ten smak wolności, że ona może być blisko, tylko wymaga pewnego zaangażowania, pewnego zdecydowania, pewnej takiej no, bardziej poważnej postawy, walki właśnie.
Jeśli już przywołał pan tutaj słowo walka, a jednocześnie wcześniej słyszeliśmy o ideałach, no bo to są dwa takie, można powiedzieć, bardzo ważne filary. Walka w oparciu o jednak jakieś wartości, bo to nie była taka walka bezmyślna. Często członkom Solidarności Walczącej próbuje się wpisać słowa których oni nigdy nie wypowiadali, albo czyny, których nigdy nie zrobili, choć rzeczywiście ta walka była konkretna, bardzo konkretna. Jak byście określili tą walkę? Bo oczywiście to była bibuła, to były ulotki, to były książki również, 17 pozycji tutaj na terenie Trójmiasta pojawiło się, to było ogromne przedsięwzięcie, a jednocześnie no, były bardziej radykalne działania, ale te bardziej radykalne działania, to również wykazaliśmy w tej audycji, dotarliśmy do różnych faktów, że one jednak były opisywane i realizowane z mocnym akcentem na to, żeby ludziom nie stała się krzywda. Jak byście te działania sklasyfikowali po tylu latach, panowie?
Ja myślę, że przede wszystkim to, że mówi się o Solidarności Walczącej jako o ludziach niebezpiecznych, o szołomach, to jest przede wszystkim sprawa propagandy Służby Bezpieczeństwa, milicji, resortów siłowych i całego aparatu prasowego, medialnego okresu komunizmu. To jest nieprawda. No, solą wokół była Solidarność jako taka, zwłaszcza tak wyrazista Solidarność Walcząca, która postulowała drogę do niepodległości, do obalenia komunizmu. Zresztą Kornel Morawiecki wielokrotnie mówił różnymi dostępnymi sposobami. Oczywiście nie miał na myśli aktów terroru, broń Boże, bo tak na dobrą sprawę Solidarność, jak i całe podziemie walczyło przede wszystkim słowem. Poprzez druk, poprzez poligrafię, łamiąc monopol informacji i no, tam przede wszystkim były no, ich poglądy prezentowane tak, w sposób jednoznaczny i one były po prostu tępione przez komunistów. Wydaje mi się, że Solidarność też Walcząca dorobiła się tej łatki takich radykałów jeszcze w okresie transformacji, kiedy nie godziła się na transformację w takim modelu, jaki został przyjęty z gospodarką wolnorynkową, neoliberalną, z planem Balcerowicza, z grubą kreską, prawda. W pierwszej fazie też to, że oddano pierwszym prezydentem był generał Jaruzelski, że resorty siłowe zostały oddane no, komunistycznym generałom, mowa o MSW i MON. To rodziło zdecydowany sprzeciw. I oczywiście ci, którzy dogadywali się przy okrągłym stole, no po prostu zwyczajnie nie godzili się, no odsuwano po prostu Solidarność Walczącą od jakiegoś szerszego dyskursu.
Jeżeli mogę dodać jeszcze, myślę, że to, co wyróżniało też Solidarność Walczącą, jeżeli chodzi o metody walki, to było to, że ich działalność była bardzo nowoczesna. Oni wyczuwali duch czasu, a oni, można powiedzieć, liczyli się i brali pod uwagę właśnie technologię jako środek walki. Może też z tego powodu, że tyle osób w Solidarności Walczącej to byli technicy, inżynierowie, którzy wiedzieli, w jaki sposób wykorzystać właśnie technikę i wiedzieli, licząc, że ta walka być może będzie dłuższa, że świat będzie coraz bardziej technologiczny, władzy komunistycznej będzie też coraz ciężej przeciwstawić się społeczeństwu no, technologicznemu w jakimś stopniu. Więc to jest też na pewno taki trochę rzecz, która niejako wyróżnia osoby walczące w ramach SW.
Trójmiejski oddział, zanim oddam głos, bo tutaj pojawiły się też sprawy techniczne, inżynierowie, którzy też brali w tym udział, Trójmiejski właśnie oddział Solidarności Walczącej walczył na różne sposoby, oczywiście od drukowania ulotek, przez utrudnianie funkcjonowania tak zwanym partyjnym, nadawanie własnego sygnału radiowo-telewizyjnego, co na ówczesne czasy, drodzy Państwo, było czymś rzeczywiście wyjątkowym, po najbardziej spektakularne akcje, czyli choćby ten wybuch bomby w Gdyni. Ale tak naprawdę głównym założeniem było jednak podtrzymywanie w Polakach nadziei na odzyskanie niepodległości. O tym już panowie zechcieli się powiedzieć i pokonanie komunistów. Ale wróćmy do tych akcji, bo one rzeczywiście były z jednej strony bardzo ostre i radykalne, ale jednocześnie subtelnie delikatne, można by rzec. Nie wiem, czy to jest dobre określenie.
Pan dyrektor chciał coś dodać, także proszę.
Znaczy chciałem dodać, że w ogóle mam takie spostrzeżenie z tej natury socjologicznej, rzeczywiście, że Solidarność Walcząca, z ich przywódcy to byli de facto ludzie z umysłami ścisłymi, to byli matematycy, fizycy, ekonomiści, informatycy, technicy, inżynierowie, przeważnie z wyższym wykształceniem. To też jest ciekawe badawczo pod względem socjologicznym, dlaczego akurat tak się stało, ale być może ten postulat niepodległości był bardzo dobrze przemyślany i był logiczny i tutaj myślę, że to jest siła właśnie też tego środowiska.
I jeszcze należeli do klubu wysokogórskiego, czyli szli do góry i patrzyli w górę.
Tak, to wszystko miało znaczenie. rzeczywiście siebie o tej walce, którą Solidarność Walcząca miała na sztandarach i w nazwie, narosło wokół tego wiele mitów, tak? I w latach 80. już oczywiście kolportowanych przez propagandę komunistyczną, ale również później, chociażby to, co też wspomniał dyrektor Smolana, przez kształt polskiej transformacji. Rzeczywiście ta organizacja miała na sztandarach walkę, ale tak jak to już było powiedziane, walkę o prawdę, tak? Walkę na słowa, walkę informacyjną, a też takie aktywne działania, ale nie mające nic wspólnego z terrorem, jak to często próbowano przedstawiać, tak, w takiej czarnej legendzie Solidarności Walczącej. Owszem, Solidarność Walcząca przeprowadzała takie akcje, powiedzmy, dywersyjne, tak, takie uprzykrzające życie UB-kom, tak, SB-kom, milicjantom, nie wiem, na przykład jakieś przebijanie opon w oponach, była o tym mowa w naszych audycjach, czy wpuszczanie gazu łzawiącego poprzez wentylatory do pomieszczeń, w których odbywały się posiedzenia akurat partyjne w Stoczni Gdańskiej. To też o tym za chwileczkę chyba powiemy. Więc to były takie akcje, no, przeszkadzające, tak, będące formą odwetu, pokazujące komunistom, że jest grupa społeczna, która chce z nimi aktywnie walczyć i się nie zgadza z ich ideami, ale to nie miało nic wspólnego z jakąś śmiercionośną bronią, tak. Zresztą Roman Zwiercan, kolejny z takich ważnych członków Solidarności Walczącej w ogóle, ale też w Wydziale Trójmiejskim, powiedział takie zdanie, że myśmy nie chcieli do komunistów strzelać, myśmy tylko chcieli, żeby oni nie czuli się bezkarni. A rzeczywiście rozmach i pomysłowość tych akcji Solidarności Walczącej była bardzo duża, bo to, o czym powiedział pan dyrektor Waro, tak? Marek Czachor, kolejna ważna postać dla Solidarności Walczącej działu Trójmiasto, przeprowadził taką akcję. Wiemy, że istniał taki chyba oficjalny organ Ludowego Wojska Polskiego, Żołnierz Wolności, który szerzył propagandę taką wśród wojska, tak? No i jakby chcąc dotrzeć, Marek Czachor jakby zauważył pewną lukę w działalności ruchu antykomunistycznego, że jakby to środowisko żołnierzy jest pozostawione same sobie, tak? I stwierdził, że to jest taki zupełnie inny świat, zupełnie inne środowisko, do którego te polskie wartości, które jednak masy społeczne odczuły, tak? I jakby powróciły do nich poprzez Solidarność, jakby ta grupa żołnierzy, ich rodzin była wyłączona, żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, a też no, chciał jakoś do nich dotrzeć, tak? W związku z tym wymyślił taką akcję, że po prostu był drukowany w kontrze do tego żołnierza wolności, żołnierz solidarny. Chyba tam kilka numerów, pięć numerów powstało, ale w dość dużym nakładzie. Stworzono taką bazę właśnie w Solidarności Walczącej adresów domowych żołnierzy. I po prostu do nich wysyłano to pismo, tak? Stworzono też bazę instytucji wojskowych, to można było zdobyć te adresy i też na adresy jednostek wojskowych wysyłano to pismo. Oczywiście trudno oszacować jakby skalę oddziaływania, ale tutaj rozmach i pomysłowość tej akcji jest rzeczywiście ogromna, tak? No wyobraźmy sobie, że w pierwszym numerze był przedrukowany wywiad z pułkownikiem Kuklińskim, tak? No, pierwszym polskim oficerem w NATO i tym znienawidzonym przez komunistów, tak, przez generalicję Ludowego Wojska Polskiego, więc to rzeczywiście musiało jakby działać na wyobraźnię komunistów i jednak pod taką, być taką czerwoną lampką dla nich, że jest taka grupa, która się nie zgadza z nimi i wcale nie będzie dążyła do porozumienia, tylko będzie chciała ich pokonać po prostu, tak.
Jeśli rozmawiamy o walce i o takiej skuteczności również tej walki, ale walce mądrej, bo to też o to chodziło przecież członkom Solidarności Walczącej, to warto wspomnieć również, jak przywołaliśmy tutaj Marka Czachora, 1985 rok po aresztowaniu Andrzeja Gwiazdy i w Trójmieście akcja Solidarności Walczącej, spektakularna zresztą, w nocy na jednym z wieżowców na osiedlu Gdańsk-Zaspa w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkania Lecha Wałęsy namalowany został największy napis, jaki wykonano w okresie podziemia, uwolnić gwiazdę. To jest kolejny przykład, że potrafili w kilka osób zrealizować przedsięwzięcie, które było oczywiście bardzo trudne logistycznie, a jednocześnie, jak się okazało, bardzo łatwe, choć z narażeniem własnego życia i z trudnościami. Tych trudności było bardzo wiele, bo my sobie tak dzisiaj po latach o tym opowiadamy, jakby to była jakaś taka historia z mchu i paproci. Tymczasem to byli żywi ludzie, po drugiej stronie byli też żywi antybohaterowie. I jak na to dzisiaj my patrzymy, właśnie, bo już tutaj było wspomniane, że można było odnieść wrażenie, że taka czarna legenda, taka łatka niebezpiecznych radykałów, a nawet terrorystów wręcz, co jest skandaliczne pewnie, pojawia się nadal w przestrzeni publicznej.
Znaczy ja myślę, że to nie tylko lata 80., ale też i wiele zabiegów dziennikarskich, propagandowych, które miały miejsce już w latach 90., które właśnie w ten sposób przedstawiały i samego Kornela Morawieckiego i działaczy Solidarności Walczącej, i sposób tej walki jako niemądry, a jako jedyny i właściwy sposób walki, którą prowadził, czasami może w cudzysłowie, Lecha Wałęsy i tych członków opozycji, którzy w roku 88 i 89 usiedli z władzą komunistyczną do okrągłego stołu, do rokowań. To chyba mi się wydaje, że to jest właśnie wynik też z jednej strony też przemilczenia historii Solidarności Walczącej, bo dopiero tak naprawdę chyba po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej pojawiła się możliwość, aby w sposób taki pełny, uczciwy przeprowadzić badania naukowe, publikować wyniki tych badań, bo jakoś sobie też nie przypominam zbytnio jakiegoś takiego zainteresowania, załóżmy w latach 90. na uczelniach polskich, na uniwersytetach, żeby szczególnie akurat tym fenomenem Solidarności Walczącej się interesowano i prezentowano, przypominano i podkreślano.
Poproszę o dalszy komentarz jakby do tego, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Po pierwsze, nie uczono tej historii, tak? Jest to fenomen, nazywamy go fenomenem Solidarność Walcząca, jednocześnie ogromna luka historyczna. Jakby nic się nie wydarzyło w tym czasie i nie było tych ludzi, a przecież to są konkretni ludzie z krwi i kości, bardzo wykształceni, tak jak tutaj było powiedziane. Wśród tego grona było naprawdę mnóstwo fantastycznych, kapitalnych ludzi.
Ja myślę, że również właśnie, bo mówiliśmy o idei, ale ta właśnie idea solidaryzmu społecznego, takiej prawdziwej solidarności, był też taki wyrzut sumienia dla rządzących Polską w latach 90., kiedy nawet jeżeli były to rządy, byśmy powiedzieli, no solidarnościowe w jakimś sensie, czy odnoszące się, odwołujące się do etosu solidarności, no to właśnie robiono wszystko, aby o tym zapomnieć, no bo ktoś się zapyta, no dobrze, jesteśmy wolnym państwem, jesteśmy wolnym narodem, no a gdzie są te idee solidarności, gdzie jest ta solidarność społeczna? Kiedy bezrobocie jest strukturalne, wynosi 20-kilka procent, 30-kilka procent, gdzie są te ideały, o które ludzie w latach 80. walczyli, byli bici, zabijani, skazywani, wyrzucani z pracy, zmuszani często do opuszczania Polski. Więc to mi się wydaje, że to też chyba z tego powodu starano się jakby zapomnieć o Solidarności Walczącej.
A jeżeli mówimy o pewnych ideałach, to chciałbym się zapytać, które ideały Solidarności Walczącej z dzisiejszej perspektywy społecznej wydają się być jakoś szczególnie przenikliwe, takie dalekosiężne, warte podkreślenia?
Ja myślę, że cały czas, a może nawet coraz bardziej aktualny jest ten ideał odnoszący się do walki z komunizmem i z wszelkim totalizmem, ponieważ no, widzimy, no, historia okazało się, że się nie kończy, że cały czas mamy zagrożenie wolności, że zmuszeni jesteśmy walczyć o wolność Polski każdego dnia, więc myślę, że na pewno to jest ta taka podstawowa idea, która przetrwała i coś, do czego możemy cały czas się odnosić.
Mi się wydaje, że na pewno też Wydział Wschodni i to, co robił Solidarności Walczącej, jest niezwykle ważne, bo on stawiał postulat wolności kraju, uzależniał od wolności krajów ościennych. Wolności Czechów, Słowaków, Ukraińców, Litwinów. No dzisiaj mamy znowu szkołę, historia zatacza koło, znowuż mamy opresję kremlowską, wojnę na wschodzie. Także prawdę mówiąc już przy granicach Polski, więc ta dalekowzroczność i ta wrażliwość już się wówczas pojawiła. Oczywiście ona nie była świeżym pomysłem, bo to już Polskie Porozumienie Niepodległościowe, formacja opozycyjna z lat 70. postulowała te wartości, między innymi Jan Olszewski, znany był też tym jednym z intelektualistów, ale to trzeba podkreślić, że Solidarność Walcząca dużo zrobiła właśnie dla tej współpracy regionalnej i też się wpisując pewnie w jakimś sensie w integrację europejską, także to warto na pewno podkreślić. Myślę, tu mamy jeden poziom współpracy regionalnej, międzynarodowej, ale też w kontekście integracji europejskiej, także wydaje mi się, że to jest duża zasługa Solidarności Walczącej i jej no, spuścizna. Również kwestia gospodarcza, właśnie to, co pan dyrektor tutaj powiedział, solidaryzm, kwestia solidaryzmu, jakiejś formy kapitalizmu z ludzką twarzą, która została zupełnie odrzucona w okresie transformacji. To był wielki błąd, teraz w jakiś sposób się do tego wraca, czyli odchodzenie od modelu gospodarki skrajnego liberalizmu, neoliberalizmu na rzecz właśnie solidaryzmu społecznego. To jest bardzo ważna idea, wciąż aktualna, no i tutaj należy podziękować Solidarności Walczącej za to, bo to oni są ojcami tego pomysłu.
Myślę, że ten temat związany z przedstawicielami również Solidarności Walczącej za granicą od samego początku ta organizacja posiadała swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za z jednej strony gromadzenie funduszy, które były potrzebne do spraw operacyjnych, przecież organizację sprzętu poligraficznego czy popularyzację programu Solidarności Walczącej w kręgach emigracji w państwach zachodnich. Myślę, że to był bardzo ważny aspekt. Choć też ciekawe jest to, że ze względów konspiracyjnych, gdy dziś pytamy się, ilu członków miała Solidarność Walcząca albo kto ją tworzył, no jest tutaj dużo wątpliwości, choć te nazwiska konkretne należy wymieniać chyba częściej, żebyśmy wiedzieli, kto tworzył tak naprawdę tą przestrzeń, bo to byli prawdziwi, żywi ludzie, którym należy się ogromny szacunek i hołd.
Tu rozumiem, szukamy jakiejś już takiej puenty i dziedzictwa, jakiegoś takiego elementu uniwersalnego w spuściźnie Solidarności Walczącej, to ja bym został przy tym radykalizmie, bo my tak go traktujemy z reguły to słowo w kontekście negatywnym, tak? To jest coś złego, skrajnego, właśnie jesteś terroryści, tak? A można być to jest kwestia definicji radykalizmu, czy można być radykalnym w sprawach złych, można być radykalnym w sprawach dobrych. I ja myślę, że Solidarność Walcząca to była organizacja i ludzie tacy radykalni w dobrej sprawie, tak? W takiej najważniejszej sprawie, czyli sprawie niepodległości Polski i takich najważniejszych uniwersalnych wartości. I teraz jak ten radykalizm w ich przypadku można definiować? Na pewno był radykalizm nie terrorystyczny, nie zbrojny, ale radykalizm polityczny, tak? Czyli ta maksymalizacja celów, niepodległa Polska, nie paktujemy z komunistami. I też bym powiedział taki radykalizm moralny, bo w jednym z dokumentów Solidarności Walczącej znalazłem takie sformułowanie, że my walczymy z komunistami jako siłami ciemności. No i od razu mi się skojarzyło to sformułowanie, którego użył Ronald Reagan, imperium zła, tak? No nikt nie oskarża Reagana, że był terrorystą, tak? Owszem, był radykalny, no ale ten jego radykalizm polityczny pozwolił pokonać Związek Sowiecki, tak? Więc tutaj takie mi się pozytywne tutaj skojarzenia nasunęły w trakcie lektury tego dokumentu, taki radykalizm moralny. A druga rzecz, jeśli szukamy dla młodych ludzi takiej puenty z działalności Solidarności Walczącej, to takie pokazanie, że są jakieś takie wyższe wartości, właśnie solidarność, wolność, tak, godność człowieka, które jakby trzeba podjąć, tak, i trzeba ich bronić i mieć jakby odwagę, wytrwałość i pomysłowość, żeby ich bronić. To takie trochę widzę z kolei nawiązanie do słynnych słów Jana Pawła II o tym, że każdy z młodych ludzi musi mieć swoje Westerplatte, bo przecież ludzie Solidarności Walczącej świadomie ryzykowali, tak, oni wiedzieli, że w razie złapania, no to będzie wieloletnia odsiadka, tak, będzie utrata pracy, rozłąka z bliskimi, ukrywali się, tak, no sam to już był duży koszt jakby życiowy, tak, że się przez kilka lat czy przez kilkanaście miesięcy ludzie Solidarności Walczącej musieli ukrywać, no, zrujnowane, tak, czy jakoś nie takie normalne życie prywatne i świadomie to ryzyko i ten koszt ponosili właśnie w imię tych najważniejszych wartości, tak, więc to też jest jakby taka wskazówka dla młodych ludzi, oczywiście oby już musieli tych wskazań dochowywać w innych warunkach, tak, społeczno-politycznych. Ale jeśli jak mówimy o tych konkretnych ludziach, to no ja nie mogę nie wspomnieć, tu już padło wiele nazwisk bohaterów Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto, Andrzej Kołodziej, Roman Zwiercan, Małgorzata Zwiercan, Jan Białostocki, Edward Frankiewicz, tak, państwo Czachorowie, Ewa Kubasiewicz, można by wymienić, tak, była cała grupa w Stoczni Komuny Paryskiej, też przecież Solidarność Walcząca bardzo mocno emanowała na to najmłodsze pokolenie Solidarności, Ruch Wolność i Pokój, przede wszystkim na Federację Młodzieży Walczącej, nawet zbieżność nazw tych organizacji nie była przypadkowa. Ale też no, tutaj w Radiu Gdańsk jesteśmy szczególnie dumni i się cieszymy, bo można powiedzieć, że bohaterowie są wśród nas. Wieloletni pracownik Radia Gdańsk do dzisiaj i główny wieloletni inżynier, pan Piotr Jagielski, był bardzo aktywnym członkiem Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto, wspierał od strony właśnie technicznej jako wówczas pracownik Radmoru w latach 80. Czyli miał tą wiedzę techniczną, miał też dostęp do jakby nowinek technicznych poprzez swoje miejsce pracy i działał w Radiu Solidarność Walcząca, przygotowywał nadajniki do nadawania audycji Radia Solidarności Walczącej, odbiorniki, tak zwane skanery do z kolei namierzania tych nieoficjalnych kanałów operacyjnych SB i milicji, bo Solidarność Walcząca, można powiedzieć, taki kontrwywiad prowadziła, czyli po prostu no, nasłuchiwała te częstotliwości radiowe, które wykorzystywała SBCA i milicja. Więc jesteśmy z tego bardzo dumni, a też jakby przykład pana Piotra Jagielskiego jest bardzo ważny, przynajmniej dla mnie osobiście, dlatego że był zaangażowany nie tylko w Solidarność Walczącą, ale też w inne środowiska, w inną działalność ruchu antykomunistycznego, szeroko rozumianego. Był chociażby osobą odpowiedzialną za obsługę radiową pierwszego zjazdu delegatów Solidarności w Hali Oliwia. I to pokazuje, że czasami te granice różnych środowisk w opozycji były bardzo, czy w ruchu antykomunistycznym były takie płynne, tak? I tak naprawdę czasami trudno ograniczyć, czy ktoś był tylko w Solidarności Walczącej, czy tylko w Solidarności. Mam wrażenie, że to w przypadku akurat oddziału Trójmiasto to się najczęściej, to się bardzo często pojawiało, tak? Właśnie ci stoczniowcy ze stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni, którzy działali i w strukturach Solidarności, najpierw jawnych, a później tajnych, ale też jak była okazja, to wspierali Solidarność Walczącą, więc to była taka naprawdę też solidarność wewnątrz tego ruchu antykomunistycznego.
Zanim dojdziemy do takich ostatnich podsumowań, które jeszcze przed nami, to chciałbym jeszcze na moment zatrzymać się na badaniach, które się dzieją przed powstaniem IPN-u 22 lata temu, warto to przypomnieć. Temat Solidarności Walczącej funkcjonował tak naprawdę na obrzeżach zainteresowań badawczych. To już pan dyrektor też o tym wspomniał. Nie powiem już o przekazach medialnych po 1989 roku, bo z pewnością temat Solidarności Walczącej był poza głównym nurtem. Jaki jest aktualny stan badań i jakie zadania stawiają sobie w tym zakresie powołane do tego i wyspecjalizowane instytucje, no choćby IPN, czy Instytut Dziedzictwa Solidarności również?
Znaczy ja myślę, że ten stan badań obecnie nad Solidarnością Walczącą nie jest najgorszy. Ukazało się kilka czy kilkanaście publikacji wydawnictw, jak to się mówi, zwartych, które zawierają studia, materiały dotyczące Solidarności Walczącej. Takim bardzo ważnym wydawnictwem jest na pewno książka, która ukazała się w 2019 roku w Instytucie Pamięci Narodowej pod redakcją między innymi profesora Sebastiana Ligarskiego. Myślę, że na tyle, na ile zachowały się akta, na ile zachowały się dokumenty, to jest to temat już dobrze poznany. Oczywiście kwerenda trwa cały czas. Historia ma to do siebie, że ta kwerenda nigdy się, czy historia ma to do siebie, że ta kwerenda nigdy się nie kończy. Więc cały czas mogą wyjść kolejne dokumenty. Część tych opracowań powstaje w oparciu też o tak zwane źródła wywołane, czyli o relacje uzyskane od świadków tych wydarzeń, od świadków historii. To jest bardzo cenne, że udało się jeszcze do tych osób dotrzeć, tak aby ten materiał zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń. Myślę, że też jeżeli chodzi o teren gdański, cały czas przed nami na pewno jeszcze odkrycie tych materiałów, które nie znajdują się w zasobach IPN, a które, no, nie powiem, że zostały zniszczone, ale może zostały sprywatyzowane w którymś momencie, a które dotyczą właśnie Solidarności Walczącej. Też po stanie właśnie zachowania akt, albo po tym, jak mało ich zachowało się w Gdańsku, też widać, jaka to była organizacja, jak wiele uwagi Komunistyczna Bezpieka poświęcała tej organizacji. Tylko wspomnę, że sprawa obiektowa o kryptonimie Ośmiornica to oczywiście była kolejna sprawa założona na środowisko Solidarności Walczącej po SOR, sprawie operacyjnego rozpracowania Harcerz między innymi. I powiem, że zainteresowanie bezpieki było bardzo wielkie. To była chyba jedna z poważniejszych spraw prowadzonych przez Komunistyczną Bezpiekę. Co więcej, Solidarnością Walczącą interesowały się również policje polityczne państw ościennych. Wiemy o tym, że Stasi interesowała się, wiemy, że czechosłowacka bezpieka się interesowała, niewykluczone, że KGB również interesowało się, traktując Solidarność Walczącą jako wielkie, jako wielkie zagrożenie.
Ogromne zadanie stoi na pewno przed IPN-em, ale również przed Instytutem Dziedzictwa Solidarności.
No tak, Instytut Dziedzictwa Solidarności to nie jest instytucja badawcza, sensu stricto to instytucja kultury, więc przede wszystkim zajmuje się promocją, popularyzacją Solidarności, idei Solidarności. Robimy to poprzez wystawy, poprzez publikacje, wystawy monograficzne, problemowe, biograficzne. Aktualnie możemy w sali BHP, tu kieruję do wszystkich Państwa radiosłuchaczy, uwaga, że w sali BHP Historycznej Stoczni Gdańskiej możemy zobaczyć wystawę poświęconą Kornelowi Morawieckiemu. Jest to taka wystawa o jego drodze życia, więc ta wystawa jest na pewno bardzo ciekawie graficznie przedstawiona w języku polskim i angielskim i to jest właśnie nasz cel, żeby popularyzować, przede wszystkim kierować uwagę na rzeczy niepoznane, ciekawe, wyjątkowe. Posługujemy się językiem prostym, przystępnym, nienaukowym, ale bo chcemy zdobyć jak największą rzeszę zainteresowanych, kierujemy nasze działania głównie do ludzi młodych i obcokrajowców. Także wydaje mi się, że to jest głównie ten jakby kierunek i klucz naszego działania.
O zadaniach, które realizuje Radio Gdańsk jako misję publiczną, pan prezes Adam Pilecki już zechciał powiedzieć na początku, ale myślę, że dopowie jeszcze, jakie zadania stoją przed nami. Przecież my pracujemy po to, żeby też przekazywać prawdę historyczną dla państwa.
To głównie zadanie tego typu instytucji, jak tutaj, przez które przedstawiciele siedzą obok, ale jeśli mówimy o źródłach do badania historii czy popularyzacji historii działalności Solidarności Walczącej, to jestem przekonany, że cykl audycji, który niedługo wydamy na płycie, a też można znaleźć na stronie internetowej Radia Gdańsk, na pewno takim źródłem może być, na pewno dla młodych ludzi, bo to jest w dość przystępnej, skondensowanej formie, 5 odcinków po około 15 minut, więc mówiąc kolokwialnie, strawne chyba dla każdego, także dla licealisty. I zachęcam do zaglądania na stronę internetową Radia Gdańsk, bo wszystkie audycje, które zrealizowaliśmy w ramach cyklu Hashtag Pamięć są dostępne na naszej stronie, są dostępne w formie podcastów na profilach Radia Gdańsk w serwisach podcastowych, także można do tego zawsze dotrzeć i się z tym zapoznać. Tutaj była mowa o tych sprawach założonych przez Bezpiekę na Solidarność Walczącą. Była też taka była taka duża sprawa założona w efekcie głośnego działania Solidarności Walczącej, czyli właśnie tego wybuchu podłożonego, tej bomby podłożonej pod Komitet Miejski PZPR w Gdyni, czego dokonał Roman Zwiercan. Sprawa o kryptonimie Erupcja. I ona pokazuje właśnie, że rzeczywiście tutaj Bezpieka miała bardzo słabo rozpoznaną działalność Solidarności Walczącej, że ta konspiracja była rzeczywiście skuteczna, tak, bo te działania Bezpieki były w dużej mierze po omasku i nawet później, jak się udało Romana Zwiercana złapać i siedział w więzieniu ostatecznie, to tak naprawdę bezpieczniacy nie wiedzieli, z kim SBC nie wiedzieli, z kim mają do czynienia, tak, także to jest ta osoba, której poszukiwali, tak, także to też odsyłam do naszej strony, bo bardzo ciekawe wspomnienie Romana Zwiercana w tej sprawie.
I pozwolę sobie Państwu też na koniec zadać takie pytanie, które moglibyście pewnie mówić przez kilka minut, ale no, czas mamy taki, jaki mamy, więc pewnie około 2 minut każdy z Panów będzie miał. Czy jak mówić o Solidarności Walczącej, to jest takie pytanie, można powiedzieć, najprostsze, ale czy Solidarność Walcząca rzeczywiście była jedną z najważniejszych struktur podziemia dekady lat 80. Pewnie zadajemy sobie to pytanie również, pytamy się i o to, nad tym zastanawiał się również Kornel Morawiecki, czy Solidarność przez swój program i jawne artykułowanie takie mocne, radykalnych haseł i wartości paradoksalnie stabilizowała polską scenę polityczną w latach 80. No i później, czy wywarła wpływ na to, co dzisiaj choćby mamy. Pytanie dużo, ale spróbujmy to jakoś potraktować jako podsumowanie.
Ja myślę, że zawsze musimy mówić prawdę, że zawsze musimy dążyć do prawdy, również opowiadając historię Polski lat 80., to jak ważną organizacją była Solidarność Walcząca, no to o tym właśnie świadczy, ja może to mówię z perspektywy osoby, która na świat przyszła w 1980 roku i która gdzieś tam w połowie lat 90. jakby uzyskała taką świadomość społeczną, byśmy powiedzieli, dojrzałem społecznie, ale kiedy, no, interesując się historią, a również interesując się rzeczywistością lat 90., też widziałem, jak to różni się od ideałów Solidarności. W momencie, kiedy dowiedziałem się o tym, że istniało coś takiego jak Solidarność Walcząca i taka osoba jak Kornel Morawiecki, no to tym bardziej przekonywałem się o tym, że, no, że coś tu nie gra, że coś tu jest nie tak, że to przecież miało być inaczej, że te ideały były zupełnie inne, że Polska też miała troszeczkę inaczej wyglądać, że winni tego komunistycznego zniewolenia mieli być osadzeni, osądzeni, może na początek, po kolei, więc wydaje mi się, że to jest coś ponadczasowego, że te ideały Solidarności Walczącej to są ideały ponadczasowe, coś do czego zawsze będziemy mogli wracać.
Jak zachować te ideały? Mateusz Smolana.
No, przede wszystkim opowiadać, tak jak powiedział pan dyrektor, prawdę. Ja myślę, że Solidarność Walcząca jest niezwykle ciekawym zjawiskiem. Bardzo wyrazista, jednoznaczna, niepokorna, wpisująca się w taką patriotyczną tradycję walki niepodległościowej. Wydaje mi się, że to są wartości zawsze w cenie, zwłaszcza w czasie tak trudnej, w jakim się znajdujemy, kiedy się toczy właśnie wojna, znów do tego wrócę. To jest bardzo ważne i ważne, żeby pielęgnować, a Solidarność Walcząca była zdecydowanie najbardziej, moim zdaniem, najciekawszym nurtem Solidarności Podziemnej.
I o słowo kończące poproszę pana doktora Adama Chmielewskiego.
Tutaj są dwa poziomy, jeśli mówimy o tym poziomie naukowym, no to taka jest misja nauki, tak, żeby dążyć do poznania prawdy w największym szczególe. Czasami są to takie bardzo, i jakby takie jest zadanie, taka jest powinność historyków, socjologów, politologów. Czasami to są takie wewnętrzne dyskusje zamknięte w pewnym środowisku. Jeśli mówimy o poziomie popularnym, a w takim odbywa się nasza debata, to myślę, że ja nie lubię takiego, jakby takiej rywalizacji, takiego stopniowania, która organizacja była bardziej zasłużona lub mniej. Bo tak naprawdę wszyscy ludzie Solidarności in gremio to byli polscy bohaterowie, polscy patrioci, którzy zachowali się dobrze, wykazali się odwagą, dużą też świadomością, tak, dużym patriotyzmem, i o tym musimy pamiętać, i tak naprawdę wszystkich ich można stawiać za wzór. A Solidarność Walcząca na pewno była takim fenomenem, taką latarnią, którą można stawiać za wzór jako taka organizacja i ludzie, którzy no, byli zawsze wierni i niezłomni, jak się o nich mówiło.
Dążenie do poznania prawdy. Niech to będzie naszą puentą i niech to będzie nasze podsumowanie debaty, w której uczestniczyli Mateusz Smolana, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Doktor Paweł Warot, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku.
Dziękuję bardzo.
I doktor Adam Chmielecki, prezes Radia Gdańsk.
Dziękuję państwu.
Bardzo panom dziękuję, mam nadzieję, że nie przeszkadzałem. A obecnym w naszym studiu koncertowym Radia Gdańskim imienia Janusza Hajduna, z nami tym gościom, dziękuję za obecność. Kieruję uśmiech do państwa, dziękuję również naszym słuchaczom.